こんにちは。
Witamy w kolejnym eksperymencie ekipy DualShock Podcast. Dzisiaj odcinek specjalny zatytułowany Cinema Shock Podcast, jakkolwiek głupio to brzmi. Nazwa już wyjawnia, o czym będziemy mówić. Tym razem odejdziemy od tematu gier, zajmiemy się naszą pasją numer 2, czasem wybiegającą nawet przed granie w gry, czyli ogólnie pojęte kino. Bo zarówno ja, jak i kolega Blady, który jest ze mną obecny,
tutaj
właśnie jesteśmy amatorskimi filmowcami, dlatego też mamy własne spostrzeżenia co do niektórych produkcji, wiele z nich wyciągamy. A że rok 2009 był obfity jak dla nas w dwa dobre filmy, co najmniej, porozmawiamy nieco o nich, ale na świeżo wiemy też o chyba największym boomie roku 2010 i jak się wydaje teraz, czy nawet się nie wydaje, to już jest teraz poparte różnymi statystykami, najbardziej kasowym filmie wszechczasów, czyli filmie Avatar Jamesa Camerona.
Który, mawiają, może nawet pobić rekord Titanica.
Już pobił.
Już pobił?
Już pobił.
It's nice.
No wyobrażasz sobie, już pobił. I może właśnie teraz, tym przejściem takim już ładnym do tego Avatara.
Przejście Boratem było ładne, twoim zdaniem.
I to nawet dobrze podsumowuje, bo Avatar to jest właśnie taki film, który nie jest geniuszem na miarę, moim zdaniem Blade Runnera na przykład. Taki, wiesz, sci-fi, który zmienia oblicze sci-fi i staje się tą ikoną. To jest po prostu nice. To jest taki film, na który się idzie, siedzi się na nim i tyle. I masz, znaczy, wychodzisz z kina zadowolony, bo wydajesz pieniądze.
Kluczowe słowo, z kina. Ja ci powiem właśnie, że to jest film, który, ja myślę, ma szansę jakby ludzi z powrotem przyciągnąć do kin, bo jednak 3D, który miałem okazję oglądać i ty zresztą też, naprawdę jest tym nowum. Pozwala, wiesz, coś nowego odkryć, bo ja przyznaję, ja nie lubię oglądać filmów w kinie. Znaczy, lubię iść do kina jako social event, ale nie lubię oglądać filmów w kinie. Lubię móc sobie zapauzować, kiedy chcę, nie lubię, jak ktoś mi ciamka popcornem itp. itd. Ale właśnie Avatar jest właśnie idealnym materiałem na film w kinie. Znaczy, nie zgodzę z ludźmi, którzy mówią, że to jest, musisz obejrzeć w kinie, żeby docenić geniusz tego dzieła. Nie, nie musisz, ale naprawdę wiele ci da, jeżeli obejrzysz go właśnie w sali kinowej. Ja jestem świeżo po wyjściu, dokładnie parę godzin po wyjściu i o nim miałem, po prostu. Rzadko mi się zdarza, ale o nim miałem.
Jak już mówimy o tym oglądaniu filmów w kinie, dla mnie jedynym minusem tego, że jak oglądam filmy w kinie, jest to, że nie mogę się skupić na pełnym obrazie, bo ekran jest za duży. Muszę się skupić na pewnym punkcie. Jeżeli oglądam film w domu, widzę ten cały obraz praktycznie tego, co tam jest w kadrze. W kinie jednak, wiesz, skupiasz się na tych elementach pomniejszych, bo ekran jest na całym twoim przednim wzroku, nie? Wszystko, co obejmujesz wzrokiem, to jest ekran, dlatego musisz się skupiać na jednym.
To też bardzo sprytnym zabiegiem było to, że napisy się nie zawsze pojawiały u dołu ekranu. Przynajmniej tak było przy mojej kopii, nie wiem, czy ty też tak miałeś w kinie. Tak, że właśnie po pierwsze, gdyby mi przesuwali zwykłe napisy w filmie, właśnie tak skakali po ekranie, to bym zaszlachtował dystrybutora, znalazłbym ich. Ale w przypadku Avatara bardzo mądrze były wkomponowane napisy, raz, że były w 3D, więc miałeś to złudzenie, że nie zasłaniają ci filmu, a dwa, że pojawiały się właśnie w miejscach, w których była akcja, więc mogłeś, że tak powiem, nie tracić kontaktu z tym, co się działo. I powiem ci, to był pierwszy film w takim full prawdziwym 3D, który oglądałem. Tam 100 lat temu próbowałem oglądać, nie wiem, Szczęki w 3D na Polsacie, jak leciały. I bałem się, bo dużo złego słyszałem o tym, jakie bóle głowy powoduje oglądanie filmów 3D, tym bardziej, jeżeli ja mam zaburzenie półkul mózgowych, możecie sobie poczytać o tym. Ale nie, wszystko w porządku i bardzo mi się podobało i przyjemność właśnie oglądania była naprawdę ogromna, biorąc do tego jeszcze fakt, że nie było dubbingu, co mnie też wielce cieszyło.
Ale to też fajnie powiedziałeś, że nie trzeba iść na seans jednak 3D nawet, żeby docenić ten film, bo prawdę mówiąc, tam jest boom 3D na początku filmu. W początku jest bardzo dużo scen, bardzo dużo ujęć, w których jest, wiesz, gdzieś jakaś głębia obrazu, przeróżne efekty specjalne, jakieś kropeleczki, które latają ci przed oczami. To jest na początku, później, im dalej film, tym albo ja się przyzwyczaiłem do tego 3D.
Właśnie, dobrze, kontynuuj, ale zaraz ja
się... Albo mój wzrok się przyzwyczaił do 3D i przestałem to postrzegać już trójwymiarowo. Albo rzeczywiście z czasem w filmie jest tych efektów coraz mniej i wychodząc z kina ze swoimi kolegami stwierdziliśmy, że nawet jeżeli ten film byłby w 2D, to jednak tą siłą jego główną nie jest właśnie ta technologia 3D, bo on broniłby się z samymi efektami i samą reżyserią.
Znaczy wiesz, komórka mi bzyknęła, ktoś mnie bzyknął ostro, ale zgubiłem wątek. Film 3D, tak. Mhm. Specjalnie parę razy sobie przypomniałem, że chłopie, sprawdź, czy to nadal jest 3D. I słuchaj, przestaję zwracać uwagę, nadal jest dużo takich momentów w filmie, kiedy właśnie jakieś płatki i chmurki się przewijają przed oczami, ale już nie reagujesz w pewnym momencie, więc to nie jest tak, że oni wszystko rzucili na początek, bo pod koniec na przykład, nie wiem, te słynne strzały wbite, czy przelot tych szwadronów, tych helibich, nie wiem, vertibirdów, jej nazwijmy roboczo, one nadal są w tym pełnym 3D, tylko po prostu ty już przestajesz jakby na to reagować, to się staje dla ciebie oczywiste, więc to nie jest żadna, tak jak mówisz, początkowa efektowność, a efektowność jest ciągle, tylko ty się przyzwyczajasz
no,
do tego.
No, możliwe, że i tak było. Niemniej, no, też trzeba powiedzieć, że nie ma jakichś takich specjalnych ochów i achów z tym 3D. No, ja przynajmniej tego nie doświadczyłem. Byłem bardzo dawno temu kiedyś na jakimś oceanicznym filmie w 3D i naprawdę, kiedy leciała fala na nas w tym filmie, to rzeczywiście był efekt. Tutaj one są bardzo...
Co, i ludzie robili?
Tak, wszyscy się przeszli. Ale tutaj te efekty nie są tak spektakularne. Miejscami nawet wydawało mi się, że jest ich za mało, że tutaj byłoby fajnie, jakby zrobili to i to, a tego nie zrobili. Są takie dość subtelne i fajne, dodają fajnych rzeczy do tego filmu i nie wychodzą na pierwszy plan. To nie one sprawiają, że on jest fajny, tak jak niektórzy mogą napisać, że to jest ta komercyjna kicha i o tym właśnie fajnie by było porozmawiać.
Ja zanim się do tego odniosę, właśnie chciałbym zacząć od tego. Ludzie mówią, że o, równie dobrze można by pomalować ludzi na niebiesko i nagrać ten film w studiu, o co wam chodzi, czemu to jest komputerowo? Powiem ci dlaczego. Bo reżyseria Camerona jest tak wybitna w tym filmie. Ja nie mogłem uwierzyć, że facet po tak długiej przerwie od filmów jest w stanie zrobić coś tak genialnie zbalansowanego. Ta równowaga ujęć, kompozycja, po prostu się rozpływałem nad tym. I w ogóle były też ujęcia, których byś nie osiągnął w zwykłym kinie, na przykład jak tam kamera przechodzi między pnączami płynnie, czy coś w tym stylu. No chyba, żebyś, nie wiem, zrobił jakiś miniaturowy helikopter i kamerę do niego doczepił, albo muchy wytresował, to byś mógł te ujęcia nakręcić. A tak komputer pozwala zrobić naprawdę stylowe ujęcia, więc to nie jest 3D, bo nam się nie chce, bo to jest 3D, bo byśmy inaczej nie mogli.
Ja ci powiem jeszcze coś. Wyjątek... Ja na przykład nie lubię nowej trylogii Gwiezdnych Wojen ze względu właśnie na to, że tam efekty były...
No popatrz, nie jest dla ciebie sukcesem.
Nie jest dla mnie sukcesem, dla mnie te efekty, które tam są, zepsuły całkowicie klimat Gwiezdnych Wojen, tych organicznych przecież, który tej pierwszej trylogii, która była taka fajna właśnie, że wszystko było takie, wiesz, że no czułeś, że to jest prawdziwy tam jakiś kostium, że coś takiego, no ktoś zrobił.
A widziałeś to zdjęcie Lucasa, tam właśnie z planu starych Gwiezdnych Wojen, co on stoi na tle, tam wszystkie te makiety zebrali w jednym pokoju i Lucas sobie zrobił zdjęcie na tle tych Gwiazdy Śmierci, AT-AT, AT-ST, X-Wingów, Y-Wingów, a później zrobili dla porównania tylko taki George Lucas na green screenie.
No właśnie, i to właśnie tak... I mnie to wtedy dotykało w Gwiezdnych Wojnach, ale patrząc na Awatara, to jak wygląda ta już animacja 3D, jak wygląda nawet już oddziaływanie między postaciami realnymi, a tymi wygenerowanymi przez komputer. Mi już to przestaje przeszkadzać, bo widzę, że jest tutaj już duża zaleta wykorzystywania tej technologii. Wygląda to przefantastycznie. I no, gdyby teraz George Lucas chciał zrealizować Gwiezdne Wojny w takiej technologii, ja bym się już wtedy nie obraził, bo to już nie są te sztuczne, błyszczące się efekty, które były w tych Gwiezdnych Wojnach. To już jest naprawdę coś fajnego, realistycznego, no i takiego baśniowego. Przy tym nie jest to jakiś, wiesz, niesamowicie mroczny film czy coś takiego.
Chcę powiedzieć, że właśnie to nie jest tak naprawdę science fiction, to jest science fantasy i to wprost Cameron przyznał, że to nie jest jakiś film wielce naukowy, żeby ludzie, wiesz, dokonywali analizy, dlaczego te organizmy ewoluowały w taki sposób, a Navi mimo wszystko, ta rasa obcych, jest humanoidalna. Dlaczego? Przecież na ich wyspie powinni ludzie chrzanić tak naprawdę. To jest fantazy, baśń, bajka.
Rozrywka.
Rozrywka i właśnie to jest czysty entertainment. No i jest... Czasem w filmie po prostu chodzi o to, żeby był dobry. I teraz ja jestem pierwszy, jeśli chodzi o wytykanie głupot fabularnych. I tutaj fabuła była prosta, była banalna wręcz.
Była skopiowana z Pocahontas.
Była skopiowana z Pocahontas, ale powiedz mi, czy Pocahontas było złe?
Nie, było świetne.
Czy Matrix był zły? Czy Tańczący z Wilkami był zły? Nie, i teraz brak oryginalności...
O Matrixie się nie wypowiedziałem.
Cicho! Mi się podoba. Ale mamy tutaj właśnie elementy z wielu filmów. Ale wiecie co? Lucas też tak zrobił w starych Gwiezdnych Wojnach. To jest, niektóre ujęcia są kopiami po prostu scen z innych filmów, ale...
Widziałeś teraz James Rolfe, czyli Angry Video Game Nerd, zrobił top 10 najgłupszych scen z Indiana Jonesa.
Indiana Jonesa i pokazał wszystkie te filmy,
właśnie,
tak.
To jest kopia, identyczne ujęcia, wszystko było takie samo, ale co z tego?
To jest tribute, no właśnie, po prostu.
Ale taki tribute właśnie z klasą, że wiesz... Patrzysz na to i czujesz, że ktoś zrobił to dobrze i jeżeli zobaczy to autor, no to może powiedzieć, wow, fajnie.
Bo widzisz, można skopiować po prostu film, można kopiować sceny, jak to robi Uwe Boll i myślisz, że jest dobre dzięki temu, ale... Jezu, znowu się odnoszę do Uwe Bolla, przestań, blady, co ci jest. No dobra. Ale właśnie te kopiowanie elementów w Avatarze nie przeszkadza, jest ci to bliskie po prostu i tak możesz się domyślać, że o, teraz ten zrobi to, a ta osoba powie to i na pewno ten niedługo będzie taki. Okej, możesz, ale to jest baźń. Na przykład początkowo mi przeszkadzało, jak bardzo źli są ci źli, wiesz? Jakoś tak brakowało mi tej, nie wiem, jakiejś głębszej analizy.
No, ludzkości tego. Jakieś w nich znaleźć, że oni są tak. Ludźmi.
Ale kiedy sobie przypomnisz, że tu biegają dwumetrowe smerfy, które wpinają port USB do drzew, to zdajesz sobie sprawę, że to jest baśń. I w baśni zawsze jest tak, że dobro i zło są bardzo wyraźnie oddzielone i dobro musi wygrać. Jeżeli myślisz, że nie wygra, no to głupisz, bo to nie jest tego typu film.
Ja też z kolegami zastanawiałem się, jakby było, gdyby Avatar był plus 18.
Blue sex, baby! Oh yeah!
No nawet nie... Ha, też o tym była mowa, ale też o brutalności, bo prawdę mówiąc, są bardzo fajne sceny batalistyczne w tym filmie, ale jednak tej brutalności mi w nim brakowało. Gdyby to było plus 18...
One były bardzo pomysłowe, te sceny.
Bardzo pomysłowe, mi się one strasznie podobały. Ogólnie taktyka walki Navi mi się strasznie podobała.
No, ona mi to już przypomniała Ewoki, wiesz? Chociaż brakowało mi jeszcze takiego elementu właśnie jakiejś takiej wojny partyzanckiej, bo oni jednak... wykorzystywali tą naturę, prawda, do walki, ale właśnie brakowało mi, żeby mieli jakieś takie, wiesz, takie dirty tricks. Mm-hmm. Ale, ej tak, naprawdę, robi wrażenie na przykład na mnie to, ile się zmieściło w tym filmie, bo mamy i sceny batalistyczne, i krytykę rządów współczesnych, mamy pokazany cały proces inicjacji do tego szczepu plemienia, rodu.
Navi,
no. Navi! Hej! Listen! Listen! Link! Listen! Listen! Dla fanów Okaryny, ciebie. Ale anyway. Także zdziwiło mnie po prostu, jak wiele można zmieścić w tym filmie i on nie jest napchany w żadnym wypadku, chociaż był moment, kiedy sobie powiedziałem, o, tu by można zakończyć część pierwszą, to be continued. No ale mimo to Cameron tak to pięknie zbalansował, że przegląda się naprawdę przynajmniej od początku do końca, 3 godziny minęły, o tak.
Niektórzy mówią, że on jest nudny i przedługi. Ja nie poczułem wcale 3 godzin.
Za prości ludzie tak mówią.
No,
znaczy, z całym szacunkiem, ale nie lubię was.
Albo było już późno chyba i się im znudził. Powiedz, jest planowany, Avatar ogólnie jest zaplanowany, podobno, tak Cameron się wypowiedział, jako trylogia. Mi się
Błąd! Bardzo, właśnie ale... źle interpretujesz jego słowa, ja sobie specjalnie sprawdziłem w internecie.
Ja wiem. Cameron powiedział, że będą 3 filmy Avatar. Nie wiadomo, czy on będzie reżyserował wszystkie 3. Na razie zrobił 1, dokończył swoją historię. A jeżeli wyjdą następne 2 filmy, to nie będą żadne kontynuacje, tylko filmy o jakichś innych planetach.
W świecie, dokładnie. Brawo. Właśnie. O to mi właśnie chodzi, bo jednak to nie jest kontynuacja, że o, Jake, teraz musisz chronić plemienia. O,
nie będzie sequela, teraz... na pewno chodzi po prostu o... no, ta sama technologia... ten sam świat, ale zupełnie nowa historia.
Ja myślę, że to może być ciekawe. Chociaż powiem ci, ja bym chciał zobaczyć trochę lżejszy teraz film, wiesz? Jeszcze lżejszy.
Jeszcze lżejszy.
Chciałbym zrobić lżejszy na przykład o tym, jak oni przybywają na tę planetę.
No tak, no to by było ciekawe.
I zaczynają to odkrywać. I na przykład pokazać przeszłość tej pani doktor. To mogłoby być naprawdę ciekawy film. Nie mówię znowu 3 godziny epicki film, ale powiedzmy taki właśnie półtorej, taki wiesz, 90 minut. To mogłoby być ciekawe, po prostu żebyśmy dalej mogli ścisnąć oczy i żeby... bo wiem, że na przykład Cameron chce napisać książkę, która tłumaczy właśnie te podstawy różne tego świata, jak on się rządzi i tak dalej, itp. itd. I ja bym chciał właśnie, żeby z tej książki elementy przemycili właśnie do filmu o tej ekipie badawczej, bo to by mogło być ciekawe, naprawdę.
No i też warto powiedzieć, że aktorzy się dość nieźle spisali. Sigourney Weaver na początku myślałem, że będzie postacią właśnie negatywną. Bardzo fajnie zagrała, jak się okazało.
Nie, dobra, jest fajnie.
Rozwinęła postać. i bodajże Sam Worthington, nie wiem jak on się dokładnie nazywa, czyli główna postać w filmie, bardzo przekonujący.
Bardzo, zdziwiłem się.
Bardzo przekonujący też. I cieszy mnie, że on też będzie grał w Starciu Tytanów główną rolę Perseusza, czyli w nowej wersji starego hitu z greckiej mitologii, która będzie już w tym roku. I widziałem trailer przed Awatarem i puścili w kinie i bardzo mi się podobał. No, zobaczymy co z tego będzie. Bądź co bądź, mój apel do ludzi, którzy myślą, czy pójść na Awatara, pójdźcie, zobaczcie, bo warto, to jest coś nowego, może przekonacie się, jeżeli się nie przekonacie, to albo jesteście nudziarzami, albo nastawiacie się na jakiś niesamowicie, nie wiadomo jaki, no, mądry seans filmu, właśnie takiego mądrego sci-fi, na przykład stylu Blade Runnera, albo jesteście jednymi z tych, którzy po prostu chodzili po różnych stronach internetowych, czytali wiele złych rzeczy o tym filmie i teraz chcą być równie fajni i nawet jak im się Avatar podobał, to powiedzą, o, wcale nie był taki fajny ten Avatar.
Myślę, że bardzo dobrze to ująłeś.
Właśnie. Dlatego jak najbardziej obydwoje z Bladym polecamy Avatara.
A szczególnie polecamy postać pana pułkownika Milesa Quatricha, który był po prostu boski. No ten facet mnie rozbraja. Kapitanie, maska, tam nie ma tlenu.
Ja nie potrzebuję tlenu.
A i właśnie muszę coś jeszcze jedno powiedzieć. Biorąc pod uwagę wszystkie genialne efekty w tym filmie, jedyny zły efekt, jaki ja widziałem w tym filmie, to były efekty wystrzałów z broni. Nie, coś takiego to naprawdę ja ze swoimi kumplami do filmów robimy lepsze i lepiej podłożone. No nie wiem, jak oni to zrobili. Anyway, no. Można im to wybaczyć. Wszystkie inne efekty są świetne.
Panie pułkowniku, pan się pali.
Tam pali wielkie rzeczy.
Okej, okay, dziękujemy za rozmowę o Avatarze.
Okej, teraz przechodzimy do drugiej sekcji naszego wyjątkowego, specjalnego, eksperymentalnego podcastu, w którym zapytam Bizona o to, czy nie uważa, że tłumaczenie Tropic Thunder na jaja w tropikach jest przykładem jednych z gorszych tłumaczeń w historii polskich dystrybucji filmów.
Biorąc pod uwagę czasem, jak tragiczne są tłumaczenia polskich tytułów, znaczy tytułów na polski, no to zachowanie chociażby tropików w tytule to już jest wielki sukces, naprawdę. Ale głupie trochę jest to, że ty już wiesz, czego się po tym filmie spodziewać, a tak prawdę mówiąc, to wcale nie są takie, no to są jaja w tropikach, bądź co bądź, ale jakby humor zawarty w tytule nie odpowiada chyba temu, który jest zawarty w filmie.
Szczerze, główny problem z filmem Jaja w tropikach polega na tym, że ludzie idą na to jako na parodię. I widząc trailery też mógłbyś mieć wrażenie, że to jest coś w stylu, nie wiem, scary movie, tylko że to jest war
nie,
movie,
bardziej jak
gdzie parodują.
Hotshot.
No można by myśleć, że to jest tego typu film. Nie, to jest komedia zupełnie na swoich podstawach i właśnie chciałbym, żebyśmy poświęcili jej więcej czasu.
Bo warto.
Poświęćmy. Bo tak.
Ja coś powiem jakby, też, tak? Ja coś powiem. Blady obejrzał ten film i stwierdził, że jest średni, po czym ja kazałem mu go obejrzeć drugi raz z kolegami i wrócił i powiedział, że jest genialny.
Bo chodzi po prostu. Widzisz, to jest właśnie ten problem z nastawieniem się do filmu. Ja kiedy do niego podchodziłem, właśnie chciałem, żeby to było takie o, plim plum, jakieś tam wesołe skoki, prawda, i parodiowanie scen akcji. I humor jest czasem tak czarny, że ja nie wiedziałem, czy powinienem się śmiać. Po prostu nie wiedziałem, jak podejść do tego filmu. Ja jak pierwszy raz oglądałem ten film, byłem przerażony wręcz niektórymi
tak,
żartami.
Tak, są takie straszne niektóre tam żarty, że rzeczywiście wiele ludzi może się poczuć obrażony.
Ja byłem obrażony, byłem przerażony tym i tak zaśmiać się śmiać, zaśmiałem dwa razy może. I mówię, Bizon, oni tam przesadzili trochę, a ty mówisz, nie, weź jeszcze raz, skupmy się może na tym, że to jest śmieszny film. Ja dobra, wróciłem właśnie drugi raz i pozwoliłem sobie śmiać się z tych żartów. I naprawdę doceniłem, jak po prostu jaki jest rozmiar mocny twórców tego filmu, którzy odważyli się właśnie żartować sobie z Afroamerykanów, z homoseksualistów, z opóźnionych ludzi, także...
Nie, ale to...
You fart in a bathtub, laugh in your ass off!
Ale to też tak było właśnie z moim kumplem. On mówi, no mam jaja w tropikach, przyjdźcie to obejrzymy. Ja i mówię, co, fajny jest? A, taki sobie, taki sobie. No i wiesz, też przyszedłem i z takim nastawieniem typu, o, no to rzeczywiście będzie jakiś scary movie albo coś. A ja na tym filmie płakałem ze śmiechu z niektórych tekstów i do dzisiaj bardzo dużo tekstów między sobą z kolegami wymieniamy, bo no najprostszy przykład jest postać w filmie posiadająca no, rewolwer przy swoim boku, no i pewien zainteresowany pyta się: fajny gnat, jak się nazywa? A nasz wielki twardziel mówi: nie wiem, jak się nazywa. Wiem, jaki wydaje odgłos, kiedy odbiera komuś życie. I jak to usłyszałem, stanęły mi łzy w oczach, musiałem usiąść ze śmiechu. Naprawdę, coś niesamowitego, jak dla mnie.
A oglądałeś na leżąco i musiałeś...
Tak, bo ja zazwyczaj, jak już oglądam gdzieś u kumpla, to się rozkładam, poduszka na głowę tylko i wiesz, i no, seans w pełni, chipsy z boku, ale nie, na tym filmie lepiej jednak nie mieć chipsów z boku, bo można się zadławić nimi, naprawdę. Przynajmniej ja tak odbieram, ale ja mam właśnie ten, no... Ja potrafię się śmiać z rzeczy, które innych mogą nie śmieszyć. Ja mam to takie, no, zboczenie pythonowskie do nabijania się z rzeczy, które nie są tak naprawdę śmieszne, a mogą być tragiczne dla niektórych. Ale do tego trzeba dystansu i ten film ma duży dystans do tego, co chce parodiować. I też nie myślę, żeby on to robił w jakiś taki sposób strasznie obraźliwy. No.
Znaczy, nie no, czasem przekraczają tą granicę nawet nie tyle lekko, co po prostu ją przeskakują. Ale ja mimo to uważam, to jest po prostu odważny film i choćby za to trzeba dać plus. I podoba mi się też promocja tego filmu, była dość ciekawa w internecie z tymi filmikami. I też był bardzo ciekawy film dokumentalny Reign of Madness. Chyba godzinny.
Nie, Reign of Madness jakby... trwa pół godziny i był dostępny tylko i wyłącznie na iPoda.
No tak, rzeczywiście, tylko na iPoda go można zdobyć.
No tak, przecież my blady mamy iPody.
To jest jedyny sposób, żeby go obejrzeć.
Przecież my mamy iPody, masz iPoda przecież, ja mam.
No przecież, że mam. Każdy ma, jak nie masz, to jesteś nie cool.
Jak nie masz, to idź na torrenty. Tam też jest.
Trzeba wyciąć.
Dobra, Reign of Madness. Bo może przeszliśmy za szybko chyba do Reign of Madness, bo czym tak naprawdę są jaja w tropikach?
Filmem.
Jaja w tropikach to jest film o powstawaniu filmu, gdzie aktorzy...
Powstawaniu filmu.
Tak, aktorzy grają aktorów, czyli nawet jeżeli gra Ben Stiller, to on w filmie gra aktora, który jest aktorem i gra w filmach. Mamy właśnie Taga Speedmana, czyli no, Bena Stillera. I mamy chyba najlepszą postać w filmie, zwącą się... Czekaj, bo mi wyleciało...
Lazarus.
Kirk Lazarus, czyli
Hell yeah!
Robert Downey Jr. i no, jest też Jack Black, ale to Kirk Lazarus, czyli no, Robert Downey Jr. jednak jak dla mnie główna gwiazda tego filmu. I no, mamy to film o powstawaniu filmu i w czasie powstawania tego filmu no, jest pewne wydarzenie i nagle nasi aktorzy grający żołnierzy muszą się stać prawdziwymi żołnierzami, bo zostali...
I przetrwać głęboko na tyłach wroga.
Tak, bla bla bla, no takie wiecie. Ale, mimo że to brzmi głupio i jest rzeczywiście głupie, takie wiesz, brzmi głupio,
takie,
brzmi głupio i jest głupie, ale warto to zobaczyć, bo jest śmieszne. I właśnie forma promocji była świetna, bo zanim zobaczymy film, widzimy reklamy i trailery, w których grają aktorzy z tego filmu.
No ze świata filmu.
Tak, ze świata filmu. I co ciekawe nawet, do internetu wypłynęły na przykład plakaty z trailerów filmów, które widzimy przed seansem. Tych fake trailerów, bo tak naprawdę te filmy nigdy nie powstaną, ani nie powstaną.
A szkoda, bo niektóre były zabójcze.
Tak.
In the times when being different i tak dalej. Ci co oglądali już wiedzą.
I powstał również Reign of Madness, czyli no półgodzinny dokument o powstawaniu filmu.
Filmu o powstawaniu,
tak, to jest dokument, który ktoś nakręcił w świecie filmu o tym, jak powstawał film Tropic Thunder, czyli to jest wszystko fikcja, ale no jest fikcją i jeżeli ty to oglądasz, może ci się wydawać, że to jest rzeczywiście dokument, jeżeli ktoś nie zna filmu Jaja w tropikach, to myślę, że to jest bardzo ciekawe, jeżeli najpierw obejrzy Reign of Madness, a później Jaja w tropikach. To musi być naprawdę niezłe doświadczenie.
Ale ja ci powiem też, że to jest jedyny film, w którym mnie bawi Ben Stiller.
Tak, Ben Stiller to jest ogólnie aktor, który no grał w wielu niby śmiesznych filmach, dla mnie tak naprawdę się nigdy niczym nie wybijał. A Jaja w Tropikach to jest jakby jego autorski film, bo on jest zarówno tutaj reżyserem, jak i twórcą scenariusza. I jak najbardziej się sprawdza, również jako aktor.
Ja byłem bardzo zadowolony z jego roli.
No ale jednak...
Hey, what you mean, you people?
Właśnie najlepsze jest to, że Kirk Lazarus, grany przez Downeya Juniora, to jest Australijczyk, wielki aktor z wielkim poświęceniem, taki no Russell Crowe.
Russell Crowe.
I on do tego filmu musi zmienić kolor swojej skóry, przechodzi specjalną operację, która daje mu pigment czarny.
Pigmentację czarny.
I od tego momentu staje się murzynem. I jest jeszcze dodatkowo tak poświęcony swojej roli, że zaczyna wczuwać się w nią nawet przed powstaniem filmu, tak by przyjeżdżając na plan, będąc już jakby zupełnie psychicznie nastawiony na bycie tym Amerykaninem, a nie Australijczykiem, zmienia zupełnie swój akcent, swój styl bycia.
I dzieci akceptują go jako ojca, którego straciły.
Jest.
A żona z powrotem puszcza go do łóżka, cieszą się, że mąż powrócił.
Najlepsze jest właśnie obejrzenie sobie dokumentu Reign of Madness, który przedstawia tą psychozę, jaka wytworzyła się właśnie wokół Lazarusa. No i to jest właśnie świetne w Jajach w Tropikach, że my tu możemy rozmawiać o tym, no, aktorze, który jest aktorem w filmie. Możemy oceniać to, jak on rzeczywiście gra. No, dziwne to jest, tak to wytłumaczenia, jeżeli ktoś obejrzy Jaja w Tropikach, ten zda sobie sprawę, że tam w tym filmie, mimo że gra Robert Downey Jr., to tak naprawdę gra Lazarus. Może tak to ujmę. No, ja polecam właśnie zapoznanie się po filmie albo przed filmem też z dokumentem. Jeżeli macie iPoda, to możecie sobie go ściągnąć tam za niską cenę bardzo. Ale przede wszystkim jednak zachęcamy do obejrzenia filmu, który jest oprócz tego, że no jest śmieszny, to jest wykonany w naprawdę bardzo fajny sposób, przyjemny. Ma fajną muzykę. Wszystko, co powinno być zawarte w śmiesznym filmie albo ogólnie w dobrym filmie, jest tutaj jak najbardziej. Też dla fanów Jacka Blacka też świetna rola. Ben Stiller świetny. No i... Ja, prawdę mówiąc, nie zauważyłem za pierwszym razem w tym filmie Toma Cruise'a. Dopiero na sam koniec się zorientowałem, tak, kogo on gra. I też Tom Cruise zrywa jakby swoim wizerunkiem.
W dość znaczny sposób.
I bardzo mi się podobający na przykład.
Tak, dość sprawnie się wcielił w takiego przerysowanego producenta filmowego. I... okej.
Okay. Jeżeli widz potrafi zaakceptować ten, no, trudny, dość czarny humor, bardzo czarny miejscami, jak już powiedziałeś, bo naprawdę nie ma granic, których ten film nie mógłby przekroczyć, jeżeli jego twórcy by sobie pomyśleli, a to zróbmy teraz, pośmiejmy się
brakowało
z tego.
Brakowało tylko tematyki pod tytułem Farm Sex, a tak to już wszystko było.
No i też nie dotykało to też takich, no, politycznych bardziej spraw, jak to robił Postal. Na przykład nie ma tu żartów o World Trade Center na przykład.
I też nie jest tak.
I też nie jest tak wyzywający jak, no, Postal, można go przełknąć jednak wiele, wiele łatwiej. Mhm. Dlatego, no, polecamy. Ja śmieszniejszego filmu nie widziałem już dawno. Chyba śmieszniejszy tylko był Przekręt. Ale Przekręt już widziałem w 2001 albo 2002 roku. Od tamtego czasu naprawdę to jest ten film, który widziałem już parę razy, odkąd, no, on się pojawił. I nawet teraz mógłbym go sobie włączyć i obejrzeć. I co ciekawe, ja go oglądałem z lektorem i lektor był genialny. Naprawdę to jest pierwszy lektor, który ja mogę zdzierżyć w pełni, bo tłumaczenie było świetne.
O dziwo, tłumaczenie lektora miało więcej przekleństw niż tłumaczenie napisowe. Więc jeżeli chcesz obejrzeć film z mamą, polecam napisy włączyć, bo są bardzo wygładzone przekleństwa w napisach.
O, no popatrz, właśnie to jest fajne, że lektor w tym filmie, no, jakby poczuł chyba to, on chyba widział ten film i chciał się jak najbardziej wczuć i wyszło mu to, bo, no, lektor staje się
dodatkowym
aktorem.
A teraz na moment będę poważny. I powiem, że również świetny był lektor, bo ja też nie lubię za bardzo lektorów w filmach, ale jak oglądałem To nie jest kraj dla starych ludzi z lektorem, matko kochana, jak ten facet się wczuł w ten film. był fantastyczny, naprawdę polecam
każdemu. Znaczy, ja widzę, ja dużo filmów lubię z lektorem, ale tutaj właśnie w Jajach Trupikach zauważyłem, że wolę go oglądać, być może, znaczy, wolę, nie wolę. Nie psuje mi on w żaden sposób najmniejszy film.
No ale lektor zagłuszy ci. I'm the dude, playing the dude, disguised as another dude. You don't know what dude he is.
Tak, właśnie takie typowe teksty Lazarusa w tym filmie, które trzeba usłyszeć, bo są już klasyczne.
That's what damn sweet.
Trzeba je usłyszeć w oryginale, aczkolwiek ja je słyszałem bez problemu nawet z lektorem.
Więc... Powiem tylko, że wyszła też wersja reżyserska filmu. Mm-hmm. I jest tam żart, który tak żałuję, że nie ma w oryginalnej wersji. Bo kiedy nasi bohaterowie odkrywają, że są... już nie grają w filmie i zauważają wioskę, gdzie jest przetwórstwo tam narkotyków, to jeden z bohaterów, ten bardziej rozsądny, mówi, że o, to złoty trójkąt, tutaj jest największy przemyt narkotyków. A postać grana przez Jacka Blacka mówi, słuchajcie, już po nas, słyszałem o tym trójkącie, tutaj samoloty i ludzie znikają.
No to rzeczywiście szkoda, że się nie pojawił.
Bo to jest właśnie przykład tego żartu w tym filmie. Po prostu zastanawiam, że okej.
Okay. Nie, fajny, fajny naprawdę, fajny tekst. Fajny. No dobra. W takim razie, no, to jest chyba mój film roku 2009. Bo z tego, co widziałem, to w 2009 roku, no, nie pojawiło się. Nie
czekaj!
Słuchaj,
czekaj,
dobrze,
czekaj,
spokojnie. Nie widziałem wielu filmów, tych takich bardzo, no... tych, które się chciały wybić i czymś nowym pokazać. Nie widziałem
czekaj,
na przykład...
Czekaj, get going!
Nie widziałem na przykład Antychrysta, czego bardzo żałuję.
Cholera!
Fajny bardzo był Wrestler, aczkolwiek no to też nie będzie film dla wszystkich. A Jaja w Tropikach naprawdę... Bardzo mi szkoda było, że Heath Ledger musiał grać Jokera, bo gdyby nie Heath, to sądzę, że Oscar za rolę drugoplanową poleciałby właśnie do Roberta Downeya Jr. za granie.
I to byłoby wielkie coś dla Oscarów, przyznać komuś nagrodę dla komika, co się chyba jeszcze nie zdarzyło w historii gali oscarowej. I nawet jest taka piosenka pod tytułem The Saddest Person on the Oscar Ceremony is a Comic Actor. I teraz chciałem powiedzieć, jak możesz mówić, że to jest lepszy film niż Ciekawy Przypadek Mężczyzna Mina Batona, ale Ciekawy Przypadek jest 2008, więc ups.
Dobrze, no to może przejdźmy teraz już, po tym jak tak fajnie wychwaliliśmy Jaja w Tropikach, przejdźmy sobie już do naszego drugiego filmu, czyli ostatniej roli filmowej Clint Eastwooda, podobno, przynajmniej tak powiedział, filmu Gran Torino.
Przejdźmy.
Tak. I ty mi powiedziałeś, że muszę zobaczyć Gran Torino. Ja się zmusiłem i obejrzałem ten film i okazało się, że musiałem się zmuszać, bo spędziłem przy nim, no, te 2 godziny bardzo przyjemnie, jako wielki fan Clinta Eastwooda, jego gry aktorskiej i teraz już również reżyserii. No, ja byłem zaskoczony tym, że to nie jest wcale film, który pokazuje coś nowego, coś, czego nie było w historii. Nie wiem, jakieś objawienie. To nie jest nic w tym stylu, to jest po prostu fajnie zrealizowany, dobrze napisany film z świetną grą aktorską Clinta Eastwooda i no... czemu nie, no?
Ja przecież powiem tak, o ile on podąża takimi schematami zwykłego filmu, prawda, w ogóle nakreślmy, że stary człowiek, prawda, zgorzkniały życiem, nagle jest plątany w sytuację, w której jego okolica jest wypełniana coraz to nowymi imigrantami i on, prawda, będąc Polakiem, który służył w armii amerykańskiej, prawda, jest taki bardzo zżyły z prawdziwą amerykańską, indiańską, amerykańską ziemią i jest plątany jakby właśnie w tą okolicę, bo odkrywa, że ci ludzie z kośnej natury są mu bardziej bliscy niż jego bliscy i jakby też mimowolnie się wplątuje w wojnę gangów, która się rozgrywa na dzielnicy.
Widzisz, teraz... jakby ten film był taki, jak ty opowiadasz, to by mi się nie podobał.
I teraz tym, co go ratuje z bycia tym zwykłym filmem, bo na przykład niedawno też wyszedł prawie identyczny w schemacie film z Michaelem Caine'em, ja ci nie potrafię powiedzieć, jaki jest jego tytuł, bo teraz mi się o nim przypomniało, ale schemat też, stary facet, były weteran, który kiedyś był twardy, znowu musi być twardy, pla, 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 bo w dzielnicy jest źle, bardzo źle, oj, oj, oj. Ale właśnie tym, co ratuje Gran Torino, jest jakby jego starofilmowość. Jeżeli wiesz, co mam na myśli, jeżeli nie, to ci teraz powiem. Bo ten film nie jest w żaden sposób błyskotliwy. On cię niczym nie chce uchwycić, tylko grą aktorską i tym, że masz wrażenie, że komuś zależało na tym filmie. Właśnie mam wrażenie, że Eastwoodowi bardzo zależało, żeby jego postać była i równocześnie ironiczna, ale jednocześnie przyjazna. Zależało im, żeby wszystko wyglądało schludnie, nie jakoś wybitnie, tylko po prostu codziennie. Dalej, bardzo mi się podoba, jak głupie przedmioty w życiu Wally'ego, znaczy głównego bohatera, oddają jego osobowość, jego stary samochód, który on dba ponad wszystko, który pokazuje właśnie jego czasy, kiedy pracował w fabryce i jego życie było takie usystematyzowane, bo on właśnie lubi to, że wstaje sobie rano, idzie na ganek, spędza ileś tam czasu, pije ileś tam piw, wraca do domu, jego systematyczność. No i karabin, Garant, który ma z wojny, która pokazuje, jakie on miał kiedyś szczęście, że przeżył, co on widział. I właśnie te dwa elementy jakby go tworzą. I to jest przez te elementy sprawia, że jest on ci bliski w jakiś sposób, bo każdy z nas ma jakiś przedmiot, który go potrafi zdefiniować. W moim przypadku jest to kółeczko z dziurką, ale... Wytnijmy to!
Ej, Blady, powiedz, jak duża jest średnica tej dziurki?
O, tajni, ale bardziej chodziło o to, że jest puste w środku i obłe. Nie, o Jezu, wiesz, dawno mi taki zły kawał nie wyszedł. Spadłem we własną pułapkę.
To może ja będę kontynuował.
Wytnijmy to! Wytnijmy ten tekst.
Dobrze, to ja będę może kontynuował. Mówimy tu o świetnej grze Clinta Eastwooda, ale jest jeden minus tego filmu, ja dostrzegam.
O którym ci mówiłem, że on... całkowicie odbierał dla mnie jakby oscarowość tego filmu.
Tak, jeżeli ten element się pojawiał, gdy ta osoba się pojawiała na ekranie, to... to mi się chciało chcieć go oglądać. Po prostu główna rola, ta żółta w tym filmie.
Czyli... Azjaty, mój drogi.
Główna rola jaki jest od tego będzie przymiotnik? Azjatycka rola główna?
Tak, powiedzmy.
Rola azjatycka w tym filmie jest grana przez
bardzo
nieudolnego młodego aktora.
Który się bardzo, bardzo stara.
Bardzo się stara i niestety te jego starania są niewystarczające, żeby jakoś ta postać nam zależało na niej. No, nie wiem.
Zademonstruje. Bo tym, co najbardziej przeszkadza mi, to jest brak jakby takiego middle ground. On jest albo na bardzo low, albo na bardzo high, jeżeli rozumiesz moją polską wypowiedź w tym momencie. I teraz przykład, jak on krzyczy. Wally! W ogóle nie buduje żadnego przejścia pomiędzy różnymi scenami emocjonalnymi. Po prostu nagle wpada jakiś rytm i po prostu stwierdzi, o, to, mamy, cięcie, dalej! A ja mówię, nie, powinniśmy wrócić do tej sceny i nagrać ją jeszcze raz, żeby jakby budować tą jego agresję. Nie, tak, będziemy wrzucać tylko to, co on tylko wypapla i jedziemy z tym koksem.
Ale to też jest dziwne, bo na przykład rola kobieca azjatycka główna w tym filmie jest zagrana wręcz wzorowo, też przez amatorską aktorkę.
Aż byłem zdziwiony profesjonalizmem tej dziewczyny.
Tak, czasem nawet jakby, bo to jest tak, jak jeżeli się pojawia na ekranie Clint Eastwood, no to wiadomo, on zajmuje cały ekran, ale jak się pojawiała ona z Clintem,
idealna kombinacja.
Naprawdę, no super. Jej amator.
Idealna kombinacja do każdego filmu oprócz porno. No kolejny kawał do wycięcia, bo przepraszam, widzą, nie wiem co mi jest.
Okej. Okay. To jest też, co jest fajne w Gran Torino, to nie jest brudny Harry czy życzenie śmierci, jak to niektórzy mogą pomyśleć. To nie jest Charles Bronson, który jest zawsze stary, ale zawsze ma gdzieś rewolwer i jeżeli coś się złego dzieje na dzielnicy, to łapie za niego i zabija wszystkich naokoło. To nie działa w ten sposób. Tutaj właśnie podoba mi się w tym filmie to, że on nie jest filmem typu shoot'em up i jeżeli jest broń i są strzały, to one tutaj nie zabijają i jest to zrobione tak, że ja po obejrzeniu tego filmu pomyślałem sobie, świetnie to rozwiązano i nawet ostatnia scena, nie będę robił spoilera, nie
bardzo elegancko zrobiony.
Po prostu to jest właśnie szczyt takiej elegancji, jak można tego typu film zakończyć z taką fabułą. No, dla mnie hołd dla Clinta Eastwooda, ten film jest hołdem dla niego. Tak, może.
I bardzo mi się podobało budowanie, bo ja bardzo lubię w filmie takie małe detale, które się pojawiają na początku, które później tworzą jakieś wielkie takie podsumowanie pod koniec. I tu jest właśnie wspaniałe jakby cały ten proces, że my oglądając drugi raz film, możemy bardziej jakby rozumieć motywy postaci. One nie wyskakują nagle znikąd, tylko wszystko do czegoś dąży. Mimo, że nie jest najdłuższy film, to uważam, że każda z tych postaci nawet głównego Azjaty miała odpowiednio czasu, żebyśmy mogli ją poznać, zrozumieć i zależy nam, po prostu zależy. Mhm.
I też no, wielkim plusem filmu jest to, jak Clint Eastwood się w tym filmie wyraża, jakich używa słów, sformułowań. Takich bardzo humorystycznych, nieco cynicznych. I widzimy rzeczywiście tą przemianę. To nie jest tak, że tak jak w tym filmie naszym familijnym, zwykłym jakimś tam, że jest to nagle, tak wiesz, że on jest tutaj jest zły, nie lubi żółtych, nie lubię żółtków i takie rzeczy, nie lubię Kitajców. I nagle, wiesz, nagle już, o, wszystkich lubię. Nie, jest bardzo fajnie pokazana przemiana. Podobnie w końcu, jak było to w przypadku Awatara. Bo chyba też tak mogę powiedzieć.
Nie.
Nie? Nie podobała ci się przemiana w Awatarze?
Znaczy, nie można jej porównać, bo to jest co innego.
No tak,
bo
ale...
przemiana w Awatarze była jak w Tęczącym z Wilkami, a no tak. Gran Torino no, była jak w Szybcy się wściekli.
No. No ale to... Ale mi chodzi o tą subtelność przemiany, że to nie jest tak, wiesz, z dnia na dzień jestem dobry.
Ale tak, nie, a jeżeli chodzi o to, jak była budowana, to tak, dość zgrabnie.
Tak. Trudno mi tak naprawdę jest powiedzieć, dlaczego aż tak lubię Gran Torino. Jeżeli ktoś się mnie spyta, jaki był twój ulubiony film roku 2009, to pomyślę sobie między innymi o nim. Może dlatego, że...
Clint Eastwood śpiewa na koniec.
Nie, może to właśnie dlatego, że ostatnio kino jest przepełnione takimi komercyjnymi gniotami i filmami stawiającymi na efekty na przykład Transformers.
A druga takie... tendencja filmów, ci wskoczę w słowa, a może nawet potwierdzę to, co gdzieś głęboko myślisz, że albo teraz, jeżeli już się pojawia jakiś ambitniejszy film, to on musi być mroczny, on musi być ciemny, on musi być ciężki. Mi to tak boli właśnie, że nie można po prostu pójść na film, żeby się rozerwać, tylko wszystko teraz musi być ambitne. Na przykład trailer nowego Robin Hooda. On mnie zgniótł po prostu. Tak bardzo liczyłem na ten film i w sumie nadal na niego czekam, jako na film Ridleya Scotta z Kate Blanchett i Russellem Crowe, ale nie jest to Robin Hood, którego uwielbiam i... Po prostu jest zbyt ciemne są niektóre filmy teraz.
Okej, ale tutaj jest też to, że w tej takiej komercyjnej papki jednak lubię czasem skoczyć na coś, co jest no przystępne dla widza, ale jednak nie jest robione tak, żeby każdy widz usiadł przy nim i się dobrze przy nim bawił. To jest jednak no film, na który nie każdy pójdzie do kina i nie każdy będzie na nim no przeżywał takie rzeczy jak ja. Nie każdy wyjdzie z niego w takim czymś stylu katarsis. A
trudne
właśnie
słowo.
Dwa filmy właśnie były takie tamtego roku. To był właśnie Gran Torino i ten bardziej realistyczny, jednak bardziej taki osobisty Wrestler.
No. Który jeszcze muszę nadrobić i wtedy też mogę wypowiedzieć.
Nie, naprawdę musisz nadrobić, jeżeli lubisz. Ja Wrestlera oglądałem, podobnie jak Gran Torino oglądałem dla Clinta, tak Wrestlera oglądałem dla Mickiego Rourke'a i naprawdę...
Który był jedyną dobrą rzeczą w Sin City. Przepraszam, znowu poruszyłem tym ulem, przepraszam. Bill.
Życiowa rola. Tak, o Sin City może jeszcze kiedyś sobie porozmawiamy. A teraz może zróbmy takie podsumowanie. No, rok 2009 za nami filmowo, tak jak już mówiliśmy, te dwa filmy jakby się wybijały dla nas. Możemy się zgodzić.
Tak.
No, ale jakbyśmy mieli wybrać ten, który jednak bardziej nas ruszył?
Oj, to weź może ty powiedz, a ja się jeszcze coś tam domyślę, dopowiem sobie na chwilę.
Myślałem, że to ja będę miał czas na domyślenie się.
Okej, ja mogę coś powiedzieć co do 2009. Film, który mnie najbardziej zaskoczył, to Anioły i Demony, bo po naprawdę paskudnym kodzie Leonardo da Vinci nie spodziewałem się, że można zrobić tak zgrabny film jak Anioły i Demony, który w odpowiedni sposób potraktuje i fanów książki, i fanów filmów jako takich. Naprawdę, Anioły i Demony, jeżeli ktoś nie oglądał, powinien spróbować. Nie ma żadnej potrzeby obejrzeć kodu Leonardo da Vinci. Nawet uważam, że film jest lepszy niż książka, bo Langdon jakby jest bardziej uczestnikiem wydarzeń, a nie jedynie obserwatorem i narratorem. Także Hanks, który dostał tutaj najwyższą garzę w historii Hollywood, może nie bardzo aż tak wybija, tak jak wiesz, że jestem ogromnym fanem Toma Hanksa, bo top 3 moich filmów to są filmy z Tomem Hanksem, ale to jak zgrabnie pokazano Watykan i fenomenalna rola Ewana McGregora. Ten facet naprawdę ma taki potencjał, jego monolog, on gra tutaj kamerlęgą po angielsku. mam przewspaniały monolog przed kandydatami na papieży. Jest no fenomenalny. Ja uwielbiam monologi w filmach i to był przykład naprawdę takiego... nie wiem, czy nie w moim top 10 monologów, naprawdę. Był fenomenalny Ewan McGregor. I także największe dla mnie zaskoczenie 2009 roku to właśnie były Anioły i Demony.
Mhm. Dobra, jeszcze... to jak ja już mam... Aha, jeszcze coś? No, czy...
Znaczy dobra, to teraz ty i ja za chwilę też powiem.
Nie, bo tak sobie myślę, że o Gran Torino z czasem na pewno zapomnę i nie będę do niego często wracał. Ale jeżeli zobaczę w programie napis Jaja w Tropikach, to na pewno pójdę do telewizora, co nie robię bardzo często, bo ostatnio telewizor służy mi tylko do grania na PS2. Rzeczywiście włączę i będę po raz kolejny siedział przy Jajach w Tropikach, bo no, to jest właśnie ten typ filmu, który ja lubię, który no, pokazuje, że warto przełamać te granice czasem dobrego smaku dla dobrej zabawy. I lubię coś takiego w kinie i jak najbardziej no, dla mnie Jaja w Tropikach.
Okej, okay, to ja powiem jeszcze, że z 2009 roku jakby tak nie do końca uważam był wykorzystany potencjał Bękartów Wojny. Jednak ja po Bradzie Picie oczekuję bardzo wiele, bo jest jeden z moich ostatnio ulubieńszych aktorów, kiedy zaczynam go poznawać nie tylko za to, jak, że tak powiem, jest promowany, jak to on nie wygląda i jak to on nie ma... On jest fantastyczny i on zawsze był, tylko jakby nie zwracałem na to uwagi, bo zawsze był dla mnie tylko tą rzeźbą grecką, która jest na ekranie. A także uważam, że był niewykorzystany w Bękartach Wojny. Tarantino stracił naprawdę wiele w moich oczach, tworząc dziury fabularne. Dziury fabularne o Tarantino, no przecież to jest nie do pomyślenia. I także to było moje zaskoczenie właśnie 2009 roku, jak słabe... Znaczy to był nadal i tak film lepszy niż większość, co Hollywood wypluło przez ostatnie tam 20 lat. Ale i tak nie jest to poziom, którego można by się spodziewać po Tarantino.
No i myślę, że na tym sobie tak skończymy ten nasz eksperymentalny podcast.
Eksperyment!
Jeżeli wam się podobał CinemaShock Podcast, to bardzo proszę napiszcie jakiś komentarz na stronie, bo jeżeli wam się nie będzie podobał, no to zrezygnujemy z tego, zostaniemy przy tych grach. Ale jeżeli rzeczywiście po wysłuchaniu tego, co dzisiaj tu nagraliśmy, stwierdzicie, że...
Surogaci! Kolejna zniszczona okazja.
Ale Surogaci już wyszli?
No przecież ja byłem w kinie, bez nadziei.
Kiedy byli Surogaci?
O Jezus, pół roku temu.
Ja pamiętam jeszcze, że niedawno oglądałem trailer tego.
O Jezu, tragedia.
Mówimy o tym filmie z Bruce'em Willisem?
Tak, wrak.
No to sobie kiedyś jeszcze nadrobię na pewno.
Dalej, solista z Robertem Downeyem Jr. Mam listę filmów 2009, muszę wszystko przelecieć wzrokiem. Solista z Robertem Downeyem Jr. i Jamie Foxxem. Dwóch genialnych aktorów. Oklepany schemat o jeden facet, który ma schizofrenię i gra na skrzypcach, drugi jest dziennikarzem, który się staje lepszym człowiekiem obserwując tego schizofrenika. Mogło być dobrze, jest płytko, surowo i w ogóle bez serca.
Mhm. Jeszcze jakaś fajna pozycja na liście?
Tak, film Year One, który jest okropnym filmem, naprawdę paskudnym, ale z takim nie złym, że dobrym, tylko po prostu złym, który mimo to mi się podobał. Year One jednak to jest idealny film na piwko z kolegami.
Dobra, no to ja jeszcze powiem o czym mieliśmy mówić w tym podcaście, ale ty chyba nie nadrobiłeś tego, tak jak ci powiedziałem. Czyli dla mnie objawienie sci-fi tegoroczne, District 9.
Nie nadrobiłem, damn it!
Naprawdę, District dla mnie objawienie sci-fi po długiej przerwie nicości w świecie science fiction i jakichś kompletnych bzdur albo remake'ów. Pojawił się film oryginalny, o którym jeszcze, jeżeli będzie kolejny odcinek naszego CinemaShocka, ja będę chciał porozmawiać i mam nadzieję, że ty go w końcu nadrobisz.
Yes, sir!
No. Coś jeszcze masz, Blady?
Up! Pixara.
Jak to się nazywało u nas?
Odlot.
Odlot.
Hej, bajki Pixara są okej.
Ja uwielbiam, przecież uwielbiam bajki Pixara. Wall-E ostatnio był świetny.
Słuchaj, Wall-E to jest jeden też z lepszych filmów, jaki widziałem, który ma zaskakującą głębię jak na film, prawda, animację dla dzieci.
Tak, ale Wall-E był w tamtym roku chyba, czyli dwa lata temu.
Nie, tak, był dawno.
No właśnie, dlatego no, czy mogę już skończyć podcast?
Wait for it! Możesz coś mądrego powiedzieć, a ja szybko przelecę przez listy. Tu jest parę set z filmów, tak?
Okej, spoko. spoko. No to ja teraz będę szybko kończył, żeby Blady nie znalazł następnego filmu. Do widzenia, żegnamy się już z wami. Napiszcie, pamiętajcie, komentarz jeszcze u nas na stronie, żebyśmy wiedzieli, czy wam się podobało. Dziękujemy.
Ace Ventura Junior!
Nie mów, że coś takiego było.
Jest! Czekaj, zaraz przeczytam. Co to jest?
Jakiej?
Płatko, no co to jest?
Ale tam na pewno nie było Jima Carreya w tym.
Junior Pedetekin, although Jim Carrey does not appear in the film.
No, to tyle dobrze.
Chyba to jest direct to DVD, ale wygląda zabójczo po prostu.
Dobra, dobrze, Blady. To już jest koniec podcastu. Dziękujemy wam i słyszymy się już niebawem. Stay tuned.
Bye bye.